Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj będziemy dyskutować o płacy minimalnej. Czy w ogóle potrzebne jest uregulowanie systemowe dotyczące płacy minimalnej? Do Sejmu wpłynął rządowy projekt rozporządzenia, który ustala pensję minimalną na 2019 rok. Przypomnę, że propozycja zgłaszana przez minister pracy Elżbietę Rafalską to 2250 zł miesięcznie i 14,70 zł za godzinę. OPZZ chciało podwyżki do 2383 zł, a Solidarność do 2278 zł. BCC natomiast proponuje, by płaca minimalna była zróżnicowana w regionach. Czy w ogóle właśnie są potrzebne regulacje rozporządzeniowe, wręcz ustawowe w tej sprawie? O tym dzisiaj sobie będziemy dyskutować. Naszymi gośćmi są Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witold Jankowiak, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry. Leszek Walczak, region bydgoski Solidarności.
Witam serdecznie.
Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry Państwu.
A na początek naszej dyskusji, myślę, że to będzie taki przyczynek do naszej dyskusji, wypowiedź wiceprezesa Loży Bydgoskiej BCC, doktora Krzysztofa Materii.
Wszelkie dyskusje na temat tego, jaki powinien być poziom minimalnego wynagrodzenia, założone są skazane na błąd, polegający na tym, że decyzje o tym, ile ma zarabiać pracownik i ile ma mu płacić jego pracodawca, powinno zależeć od tych dwóch elementów, tak? To spotyka się prosta podaż i prosty popyt. Jeżeli pracownik uzna, że jego wynagrodzenie minimalne między tego pracodawcy powinno być tyle, no to on tyle pracodawca musi mu zapłacić. Jeżeli wycena tego pracownika w jego głowie jest dziesięciokrotnie wyższa, a pracodawca jest mu skłonny to zapłacić, to taka powinna być ta cena, tak? To się spotyka prawo popytu z prawem podaży. Natomiast jakiekolwiek regulacje tego mechanizmu wpływają źle na rynek, go deregulują, rozregulowują. Najbardziej uzgodniony i najbardziej wyregulowany rynek pracy jest w Grecji. Tam jest najwyższe bezrobocie. Natomiast w tych krajach, w których nie ma w ogóle kodeksu pracy, jakiejkolwiek regulacji, tam bezrobocie jest bardzo niskie. I teraz klops, który mają rządzący, polega na tym, że jesteśmy już na końcu okresu wzrostu gospodarczego. Czeka nas kryzys, który będzie trwał przynajmniej kilka lat. Już wiele symptomów tego kryzysu możemy obserwować. No i wtedy nie będzie dyskusja na temat tego, jakie jest minimalne wynagrodzenie, bo to o tym mogliśmy dyskutować 3 lata temu, kiedy był okres wzrostu gospodarczego i 2 lata temu. Natomiast teraz będzie dyskusja dotyczyła tego, jak wysoki osiągniemy wskaźnik bezrobocia, bo firmy już niechętnie teraz przyjmują, bo właśnie będą zwalniać, bo im się rentowność skończyła, nie mają rynku zbytu, się krztuszą brakiem gotówki, nie inwestują pieniędzy, no i czeka nas bardzo ciężki okres. Paradoksalnie spadek bezrobocia, tak drastyczny, brak rąk do pracy spowodował spadek rentowności firm. Firmy przestały zarabiać pieniądze, bo nie mogły zatrudniać pracowników. Jak nie mogły zatrudniać pracowników, musiały ograniczać produkcję, ograniczać sprzedaż. To z kolei wpłynęło na ich rentowność i spadek zysków. W związku z tym firmy już nie są zainteresowane przyjmowaniem pracowników, albo przynajmniej wielu obszarach potencjalnego zatrudnienia nie ma wzrostu i wręcz jest wyhamowanie zatrudnienia, może się okazać, że to jest jeden z symptomów dotyczących początku okresu kryzysu.
To tym bardziej powinniśmy rozmawiać o poziomie płacy minimalnej.
To tym bardziej powinniśmy rozmawiać o tym, żeby uelastycznić rynek pracy i niech on się sam wyregulowuje. Tyle, ile pracodawca jest skłonny zapłacić za daną usługę w postaci pracy, to tyle powinno wynosić to wynagrodzenie. Wszystkie regulacje rynku są złe. Nigdzie na świecie, w historii świata się to nie sprawdziło. I Polska to będzie kolejnym krajem, gdzie jakiekolwiek regulacje tego rynku wpłyną na niego źle. Oczywiście Business Center Club się broni przed tym w jakikolwiek sposób i próbuje, jeżeli już muszą być regulacje, to niech one sobie będą uzależnione od lokalnego rynku pracy w danym regionie, jakie tam są elementy dotyczące kosztów, wynagrodzeń, fluktuacji pracowników i tak dalej. Natomiast z założenia mówimy, że rynek w tym obszarze nie powinien być regulowany. Rząd powinien zadbać o to, żeby firmom się łatwiej pracowało i żeby było mniej obciążeń, a zdaje się, że ostatnio poprzez wszystkie wprowadzone regulacje firmom jest coraz trudniej. Split payment zabrał firmom 1/5 ich pieniędzy i rentowność tego powodu też firm spadnie.
Czyli jeżeli już miałaby być uregulowana, bo w tej chwili mamy płacę minimalną w skali kraju jednakową, to jednak są Państwo za tym, żeby ona była zróżnicowana ze względu na rynek pracy w danych regionach.
Może się okazać, że wyregulowanie minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych regionach będzie bardziej adekwatne do warunków zatrudnienia w danym regionie. Natomiast kolejny problem polega na tym, że jeśli tak się stanie, to kolejna grupa wielka urzędników będzie musiała liczyć te wskaźniki, co znowu wpłynie na pogorszenie efektywności gospodarki, zwiększenie liczby urzędników, co nie jest niczym dobrym dla naszego kraju.
Czy to się będzie opłacać? Bo ten pomysł zróżnicowanej płacy minimalnej w kraju tak się pojawia już od dobrych kilku lat.
No i nic z niego nie wynika, tak? No oczywiście doregulowywanie minimalnego wynagrodzenia kończy się tym, że znam przynajmniej kilka firm, które nie dają podwyżek, tylko czekają, aż ministerstwo zwiększy minimalne wynagrodzenie i pracownicy są na to skazani. W mojej ocenie powinna być płaca minimalna, być może powinna być na jakimś minimalnym poziomie socjalnym, ale tak właściwie to się na świecie tego nie stosuje, tak? Są stosowane wolne reguły rynku. Jeżeli dany pracownik jest efektywny, to dostaje więcej. Jeżeli jest nieefektywny, to dostaje mniej pieniędzy. No to jest najprostsza regulacja świata. Skąd wiadomo, że masło ma kosztować x złotych, to ani urzędnicy o tym nie decydują, ani nie decyduje o tym ktokolwiek, tylko decyduje o tym pani i decyduje o tym sklep. Jeżeli w sklepie będzie za duża cena masła, tego pani nie kupi. Jeśli będzie za tania, no to i nie zarobią i zbankrutują. No to jest bardzo prosta regulacja. To się samo reguluje.
Teoria jest piękna, tylko to masło i tak kosztuje za drogo.
No ale poniżej pewnego poziomu przestanie się opłacać produkować i nie będzie w ogóle masła. I to się znowu samo wyreguluje. Mechanizmy ekonomiczne, rynkowe regulują się same. Nikomu nic do nich. Bo jeżeli jakikolwiek, ktokolwiek zaczyna regulować, wprowadzać przepisy, tak, i wyreguluje to sztucznie, to już jest dawno temu nieaktualne. No przecież on wyregulował stan 2 lata temu, a już jesteśmy w 2023, a mamy regulację z 2018 roku. To już jest dawno nieaktualne. Lepiej jest się w to nie wtrącać. Jeżeli jest sobie firma, która jest nieefektywna, nie zarabia pieniędzy, to jakiekolwiek ratunki dla tej firmy są skazane na porażkę. Niech zbankrutuje. Jeśli jest jakaś firma dobra, zarabia dużo pieniędzy, chce płacić więcej pracownikom, bo ich praca jest dla tej firmy więcej warta, niech płaci więcej. To rynek o tym niech decyduje.
Tyle dr Krzysztof Matea, wiceprezes Loży Bydgoskiej BCC. No i to jest pytanie, czy należy rzeczywiście dokonywać regulacji minimalnej płacy, czy rzeczywiście może rynek powinien wymuszać tą płacę? Tutaj pierwszy się zgłasza do odpowiedzi.
Ja, bardzo proszę.
Tak, Roman Rogalski.
Powiedziałbym tak, stosunek do płacy minimalnej naszej organizacji jest taki, że płaca minimalna jest pewnego rodzaju konsensusem społecznym, który Rada Dialogu Społecznego wypracowuje.
Takim zabezpieczeniem też.
Część przedsiębiorców widzi to, tak jak mój kolega powiedział, tak, że całkowicie wolny rynek, część myśli też inaczej, ale generalnie jest w tym zakresie konsensus i w Radzie Dialogu Społecznego osiągany. I na ten temat można różnie dyskutować. Jeśli chodzi o to, co powiedział mój kolega z BCC, no to w Europie nie jest tak do końca, że wszędzie są otwarte rynki. Część krajów i takich jak Wielka Brytania jest też określany minimalny poziom wynagrodzenia w odniesieniu do młodocianych, seniorów i tak dalej. I to też jest regulowane poprzez kodeks pracy czy inne ustawy, które tam obowiązują. Ja powiem tak, w naszej organizacji nie spotykam się z czymś takim, żeby była wypłacana wynagrodzenie najniższe. Nasze firmy, które opierają się na nowych technologiach, czy to z branży IT, czy to z komunikacji, czy z jakichkolwiek innych, tam takich wynagrodzeń nie ma. Przynajmniej tu w naszym regionie nie spotykam. Być może to dotyczy ściany wschodniej.
To kto korzysta z tej płacy minimalnej? Leszek Walczak, Solidarność.
Z płacy minimalnej no przede wszystkim korzystają pracownicy, którzy nie mają jakby wyższego wykształcenia czy specjalistycznego. Ci pracownicy do takich prac
prostych
i wówczas oni są zdecydowanie w większości też wykorzystywane. Jeżeli mówimy na przykład o rynku pracy, o którym mówił kolega z BCC, to dziś też mamy rynek pracy, brak pracownika i co się dzieje? Czy akurat mają wyższe wynagrodzenia? No nie mają wyższych wynagrodzeń. Pracodawcy spróbują ich zatrudniać albo na umowach o pracę przy płacy minimalnej, albo na czarno, czyli część pieniędzy dają na stole, a część pieniędzy dają pod stołem, bo nie wypłaca im się przynajmniej chociażby za nadgodziny zgłoszeń, które docierają i do organizacji związkowej, do inspekcji pracy. Jest sporo takich. że ten rynek, o którym się mówi, u nas nie jest właściwy. Płaca minimalna akurat gwarantuje to, że każdy pracownik nie będzie oszukiwany przez pracodawcę. Wiadomą rzeczą jest również to, że Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca wprowadzanie płacy minimalnej ze względu na ukrócenie tego ubóstwa, czyli skrócenie tego ubóstwa, które w zdecydowanej wielu krajach rozwijających się występuje.
To ma być godna zapłata?
Ma być to godna zapłata, natomiast jeszcze pracodawcy jakby też w moim przekonaniu niektórzy nie dojrzeli do tego, że pracownik musi być dobrze opłacany, żeby był jego praca lepsza, wydajna, żeby chciał w tym zakładzie być i temu zakładowi poświęcać swój czas. Bo to też ta płaca minimalna daje takie, można powiedzieć, pozytywne elementy, że on jest przywiązany do tego pracodawcy i u niego się dobrze mu pracuje, bo jest dobrze wynagradzany.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 62 numery telefonów do nas, gdy Państwo chcieli dołączyć do dyskusji, to zapraszamy. Czy powinna w ogóle być regulowana płaca minimalna, na jakim poziomie, czy Państwo odczuwają, że bardzo często pracodawcy korzystają z tych płac minimalnych przy ustanawianiu wynagrodzeń? 52 3 4 5 50 90 drugi numer, końcówka 60. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Pani Grzegorz. Słuchamy. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Proszę Panią, ja do początku wypowiedzi zapomniałem Pana, który się operował chyba z
BCC, tak?
Tak, zgadza się. Punkt widzenia od punktu siedzenia, powiem szczerze, bo poprzedniej audycji Rady PIK było zmartwienie w audycji, że wyjedzie nam koło 1,5 miliona do 2 pracowników ukraińskich i nie będzie kto miał zastąpić tych ludzi, a teraz tu pan wspomina, że trafi nam się, że z powrotem będzie bezrobocie, trochę dziwne, dlatego tu nawiązuję, że punkt widzenia od punktu siedzenia, pracodawca, a pracownik, nie?
Pan jest za regulowaną płacą minimalną?
Proszę panią, ja jestem, żeby to było związki zawodowe z rządem to ustalały, a nie tam od lokalnych, czy tam wojewódzkich, czy takich tych, bo są różne te Warszawa inaczej, Toruń inaczej, Bydgoszcz, Poznań inaczej. Różnie to może być, ale wtedy to już jest pracodawca, pracownik ich. Ale minimalna płaca niech będzie to przez związki zawodowe też ustalone, tak jak do tej pory.
Coś czyli w skali kraju powinna być.
W skali kraju, oczywiście, tak.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Też chciałem zwrócić uwagę na tę niespójność przekazu kolegi z BCC, bo rzeczywiście jak mówimy o problemach rynku pracy, to pokazuje się, że brakuje rąk do pracy, tak? A w tej chwili mamy kolejny czarny scenariusz rysowany o zbliżającym się Armagedonie związanym po prostu z recesją, brakiem możliwości realizacji zamówień, brakiem pracy i tak dalej. No i to słychać tak co jakiś czas w zależności od tematu. Ja bym jednak mimo wszystko zachęcał do bardziej optymistycznego spojrzenia, bo jak na razie te czarne scenariusze na szczęście także dla obywateli się nie sprawdzają. A co do tematu naszej dyskusji, to z całą pewnością mówienie o regionalizacji płacy minimalnej jest taką pewną taką ułudą sprawiedliwości, tak? Bo chciałbym zadać pytanie, kto będzie podejmował te decyzje, według jakich obiektywnych wskaźników, czy punktem odniesienia
będzie... wynagrodzenia, to miałby być ten wskaźnik.
Dobrze, to wobec tego to a stopa bezrobocia, a kwestia dostępności rynku pracy, infrastruktura drogowa i kolejowa, to będziemy teraz
liczyć. Mieszkaniowa.
Mieszkaniowa również, tak? Mobilność tych pracowników. To jest parę takich haseł, które po prostu gdybyśmy chcieli je wypełnić treścią, to okazuje się, że nawet bardzo skomplikowanego wzoru nie będzie można do tego wymyślić, żeby to przyniosło efekt. I poza tym zwracam jeszcze uwagę na jeden element. Powiedzmy, że wprowadzamy ją, dzielimy ją na, nie wiem, 2-3 kategorie. Zawsze mówi się, że jest Polska A i Polska B, tak? Ja widzę już Polskę C, bo jakbym spojrzał na wyniki gospodarcze i wskaźnik bezrobocia województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, to chciałbym, żebyśmy dogonili chociażby podkarpackie w tym zakresie, tak? To co, te firmy będą się przenosić, bo tam będzie tani pracownik, tak? To jest też odpływ od tych lepiej rozwiniętych obszarów i takich pytań jest wiele, tak?
Czyli związkowcom akurat się nie podoba pomysł regionalizacji płacy minimalnej.
Ja uważam, że on jest po prostu nie do zrealizowania, żeby był zobiektywizowany.
Witold Jankowiak, Lewiatan. Płaca minimalna w skali kraju, czy też regionalizacja tej płacy minimalnej?
Oba postulaty przedstawione przez pana doktora Matele są ciekawe i godne rozważenia. Niestety są nierzeczywiste. Znaczy nie da się ich wprowadzić. Tyle. To są ciekawe rozmowy na poziomie teoretycznym. Konsensus jest taki, że mamy płacę minimalną i mamy ją w skali ogólnokrajowej. Możemy rozważać konsekwencje obu zaproponowanych rozwiązań. Na dziś dzień no jest to rozmowa, powiedzmy, teoretyczna.
Z drugiej strony pracodawcy za każdym razem biją na alarm, że jak będziemy podwyższać tą płacę minimalną z roku na rok...
To zwiększają koszty.
Tak jest.
Teza pana Goździczewskiego jest według mnie godna tego, żeby się jej przyjrzeć. Dlatego, że...
Mówimy o regionalizacji.
Mówię o regionalizacji wynagrodzeń. Dlatego, że my w skali kraju mamy bardzo rozpięte te średnie wynagrodzenia. Ściana wschodnia, ściana południowo-wschodnia, nawet pomorskie, czy kujawsko-pomorskie, czy zachodnio-pomorskie. Są regiony, ja tu bym się do powiatów skupiał, gdzie należałoby to rozważyć. Dlaczego? Bo to... Ta średnia, która jest przyłożona do całego kraju, nie odzwierciedla sytuacji w danym regionie czy powiecie, skupiając się na powiecie. Bo łatwo wyliczyć wskaźniki w każdym, prawda? Zatrudnienie, poziom średni wynagrodzeń i tak dalej. Bo co może rodzić szczególnie w mikrofirmach? Szczególnie na wsi się to dzieje, gdzie firmy pracują albo pracują na szaro, tak? Bo im się nie opłaca płacić tych 14,50 plus te wszystkie związane z tym dodatkowe koszty. I to jest szara strefa, która jest niedobra. Po pierwsze i dla państwa, bo nie ma z tego żadnego tytułu podatków, ubezpieczeń ZUS-owskich i tak dalej, ale jednocześnie jest zagrożenie dla normalnych przedsiębiorców, bo ktoś, kto nie płaci podatków, czy nie płaci ZUS-u za swoich pracowników, jest zagrożeniem rynkowym, prawda? On robi taniej. Więc wprowadzenie i analiza w pewnych regionach kraju skupionych na powiatach według mnie powinna być przeprowadzona. To jest słuszna teza.
Czyli można ad vocem?
Tak, bardzo proszę, Witold Jankowiak.
Problem jest natury obiektywnej, a mianowicie leży w strategii zrównoważonego rozwoju, która ma charakter ogólnokrajowy i długodystansowy. Biorąc ją pod uwagę, rzeczywiście trudno będzie ten postulat zrealizować. Natomiast jeśli już mowa o strategii zrównoważonego rozwoju, no to tam bardziej niż na wyrównywaniu płacy minimalnej należałoby się skupić zapewne na wyrównywaniu wydajności pracy. Tak? No bo Lewiatan cały czas podkreśla, że wzrost płacy minimalnej dobrze, ale za tym musi iść wzrost wydajności pracy.
A ta wydajność nie jest najlepsza?
No, najlepsza nie jest. I to z tym, że trzeba na to patrzeć całościowo. To nie jest wina pracowników, że oni są mało wydajni, chociaż tak się zdarza, ale to jest kwestia całego entourage, w którym się porusza przedsiębiorca, czyli na przykład innowacyjności polskiej gospodarki, czyli innowacyjności regionu.
Organizacji
to jest kwestia
pracy.
Zarządzania, tak. To jest kwestia oczywiście też pewnej kultury prawnej, ale też obciążeń podatkowych, w których muszą pracodawcy funkcjonować, jakoś tam sobie radzić, a które nie są proste. Tak? I teraz to jest prosty mechanizm. No, podnoszenie płacy minimalnej, wszystko dobrze. To nie jest tak, że pracodawcy nie chcą przecież płacić więcej swoim pracownikom. No chcą. Ale jeśli płaca minimalna jest podnoszona, a jednocześnie obciążenia dla pracodawców nie są obniżane, no to kto ma za to zapłacić? No to jest niedobre ani dla pracownika, ani dla pracodawcy, ani dla gospodarki.
Tu mamy jak zwykle dwa podejścia do sprawy.
Jeszcze jeden musimy element wziąć
Sławomir
pod uwagę.
Witkowicz.
Mówiliśmy tam, która z grup korzysta z tej minimalnej płacy, tak? I to nie są tylko osoby, które są najniżej jak gdyby wykwalifikowane po względzie formalnym czy rzeczywistym, ale to jest na przykład bardzo duża grupa w sektorze publicznym, gdzie to państwo tak naprawdę im płaci albo poprzez bezpośrednio, bo to są różne instytucje rządowe, jak i pośrednio poprzez instytucje samorządowe, tak? No, byliśmy pracowników administracji obsługi bydgoskich szkół, kilka tysięcy osób, które podwyżki mają tylko wtedy, kiedy wchodzi podwyżka wynagrodzeń zasadniczych, bo taką politykę prowadzą władze miasta, tak? W ten sposób. I to jest też taki sektor, z tego co tutaj mówił kolega z Lewiatana, no to jeżeli państwo chce stworzyć jakiś system, tak? Ma strategię odpowiedzialnego rozwoju, która ma niwelować różnice rozwojowe w kraju, dać obywatelom szansę, a jednocześnie całe państwo ma na tym i wszyscy obywatele na tym skorzystać, to musi mieć także przemyślaną koncepcję w stosunku do tych milionów, które zatrudnia tak naprawdę, tak?
52 345 50 90 i 52 345 50 62 numery telefonów. Czekamy na Państwa również głos w dyskusji, czy płaca minimalna, są Państwo za regulacją płacy minimalnej i to ma być regulacja krajowa, czy też zróżnicowana w danych regionach, nawet powiatach, bo zresztą BCC do tych powiatów się odnosił
do regionów,
w swojej propozycji.
Ale ja bym skupił na powiatach, bo wskaźniki bardzo łatwo policzyć się w powiatach. Jest statystyka, którą prowadzi odpowiednie instytucje.
No dobrze, teraz jeszcze mam pytanie.
Leszek Walczak, Solidarność.
Mam takie pytanie, bo jeżeli mówimy o wskaźnikach, to mówimy o wskaźnikach, które wyliczają płacę minimalną. Nie rozumiem, że również jest tam są koszty ich utrzymania rodzin i pracownika.
Tak, bo tak, płaca, to możemy policzyć, oczywiście.
Tak chcę zwrócić uwagę, że tego się nie da zrobić, bo jeżeli ktoś będzie miał płacę minimalną, mniejszą, a koszt utrzymania jest taki sam jak w Warszawie, bo ceny są podobne, żywności przynajmniej, a to jest główne, można powiedzieć, obciążenie danej rodziny.
Ale już wynajmu mieszkań.
To już tak, to już mówimy, że to może być mniejsze, ale na przykład koszty żywności, koszty energii, one są dokładnie takie same w całym kraju. Nie ma cen innych w jednym regionie, a innym w drugim. I w powiecie tak, również to, nie ma innych cen. To chcę zwrócić uwagę, jak będzie płaca minimalna mniejsza, koszty będą wyższe, to jakie będzie, prawda, ubóstwo danej rodziny?
Bieda miejsca.
Bo w tym momencie robimy, można powiedzieć, taki krok w stosunku do biznesu, bo biznesmenów, którzy akurat tak jak właśnie duże korporacje, jeżeli na przykład w Wietnamie płaca minimalna była bardzo i opłacało się zatrudniać pracowników przynosić fabrykę, bo tam koszt wytwarzania i płacy był bardzo niski, no to będzie tak, że co, teraz będą przenosić z Warszawy wszystkie firmy do tych małych miejscowości, bo koszt pracownika będzie minimalny, płaca będzie mniejsza, a wyrób będzie podobny. Bo to jest jakby głównym zagrożeniem.
Dzisiaj jak liczyć,
przykład,
tak?
Tak, no to ten rynek liczył, na przykład, że takie będą kierunki.
Ale proszę zauważyć, znaczy nie, bo ja jak jeżdżę na przykład po Polsce, widzę, że na przykład w małych miejscowościach są już, prawda, większe firmy, które jakby tam się sytuują, dlatego że mają mniejsze koszty, ulgi podatkowe. Jest akurat jeszcze taka, można powiedzieć, miejscowość przy ekspresówce albo przy autostradzie, więc one też tam w porównaniu do innych się rozwijają. I chcę zwrócić uwagę, że tam płaca minimalna jest w 80% tych pracowników. Mhm. Czyli proszę zauważyć, jaki jest zysk tych pracodawców, którzy akurat tam się lokują.
Ale to przerabialiśmy przy tak zwanych parkach różnych tam przemysłowych, tak, strefach specjalnych ekonomicznych, gdzie łudzono się, że jeżeli wejdzie wielki koncern, bo także w Łysomicach tam Japończycy chyba wchodzili swego czasu, że to będą wysokiej jakości miejsca pracy. Okazało się, że no firma miała po prostu tylko i wyłącznie większy zysk. Pracownicy jechali na minimalnych stawkach i wszystko. Tak?
No i bardzo dobrze się stało, że ich już tam nie ma, dlatego że Polska w końcu chce odejść od gospodarki opartej na niskiej koszty pracy, a skupić się jednak na innym kierunku rozwoju, tak? Nie chcemy, żeby to była siła naszej gospodarki, że mamy niskie wynagrodzenia, chcemy płacić więcej.
To się zamyka po prostu.
Wracam do idei, do tej idei wydajności pracy. No, jeśli my chcemy budować gospodarkę opartą na wiedzy, a to jest przyszłość, no bo z Azją przecież nie wygramy, to musimy się skupić nawet na płacy minimalnej, ja rozumiem, ale też na tym wszystkim, co idzie wraz z nią w parze, tak? Bo to jest system.
W ogóle nie należałoby regulować tej płacy minimalnej, a jedynie...
Znaczy my jeszcze chyba nie jesteśmy na tym etapie.
Gotowi. Czy to jest, a jaka jest idea w ogóle płacy minimalnej? To jest takie zabezpieczenie dla pracownika.
To jest gwarancja dochodu też.
Tak, bo to jest jego przyszła emerytura. Im ona będzie, ta płaca minimalna wyższa, tym jego emerytura będzie też wyższa.
No to jest wiadome. Natomiast no skoro większość...
Dziś jest tak, że wielu polityków i tych, którzy rządzą, mówią, że trzeba pracować do 67, czasami może 70, bo wtedy byś miał wyższą emeryturę. Nie jest to do końca prawdą, bo można pracować 15 lat i mieć emeryturę 6000 zł, a można pracować 50 lat albo 45 i mieć emeryturę 1400. Znam takich ludzi. W związku z powyższym dzisiaj akurat emerytura moja i każdego naszego obywatela zależy od tego, jakie mam wynagrodzenie, ile sobie odłożę. Więc dlatego właściwie my musimy jakby dążyć do tego, żeby ta płaca minimalna, tak jak mamy na przykład w naszym projekcie, który gdzieś tam został przez poprzedników wyrzucony do kosza, że ona rośnie, jak rośnie PKB. Bo my nie chcemy zajechać przedsiębiorców i zajechać gospodarki. Jeżeli płaca, PKB wzrasta, a płaca minimalna stoi w miejscu, to nie jest to dobre relacje. To nie są to dobre relacje. Za każdym razem wzrost PKB powinien dokonywać się wzrostem wynagrodzenia. Bo kiedy właściwie mamy dokonywać wzrostu wynagrodzenia? Wtedy, kiedy będzie kryzys, kiedy będziemy praktycznie znowu musieli zaciskać pasa? No nie. A my mamy taki dosyć syndrom, że tak, no to mamy dobrą gospodarkę, się rozwijamy, wszyscy mają zyski, bo przedsiębiorcy, nie ukrywajmy, mają duże zyski dzisiaj. I oni gdzieś te zyski kumulują. Nawet podawano, jakie są, można powiedzieć, rezerwy. Natomiast nikt nie chce się tym dzielić. A to jest właściwie błąd, bo powinno się również dzielić z pracownikami. Całe szczęście, że nie wszyscy, natomiast
ale PKB nie może być wskaźnikiem podnoszenia płacy minimalnej, bo samo PKB nie wskazuje na koszty, jakie są przedsiębiorcy.
My mówimy wzrost PKB, wzrost płacy minimalnej. Natomiast nie mówimy, a kiedy?
Nie wiązałbym tego. Kiedy? Ja bym bardziej się odnosił...
Jak PKB wzrasta, to znaczy, że mamy dobry rozwój gospodarczy i wszyscy na tym powinni zyskać.
Tak, ale nie można tego do wszystkich grup firm porównywać. Są firmy, które dzisiaj na przykład budowlane, które są bez przerwy na minusie albo blisko zera i one nie są w stanie podnosić, tak? Mamy dzisiaj sytuację na drogach, że część się korporacji w ogóle wycofuje z kontraktów,
bo
płaca wzrosła na tyle, że nie są w stanie tego pociągnąć.
Dobrze, ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właściwie ci, którzy są głównymi wykonawcami, oszukują tych podwykonawców.
Nie płacą. Nie, Leszek, nie wchodząc w te... Nie wchodźmy w to, bo to jest bardzo szeroki temat.
Ale ja mogę, mogę podać kilkadziesiąt przykładów, gdzie tak właściwie jest, zalegają za płatą.
Budowa A1 i budowa A2.
To jest kwestia międzynarodowych korporacji w stosunku do naszych przedsiębiorców. Tak, ale to jest odrębny temat.
Ekspresówka. Czyli rozumiem, że związkowcy są za regulacją płacy minimalnej, pracodawcy również.
Na poziomie centralnym.
Mimo, że z tego nie korzystają.
To związków zawodowych, które robimy jako pracodawcy, tak? No, mają postulaty, część jest z nich prawdziwa i się zgadzamy, a część pewnie się nie zgadzamy. Co do tego koszyka żywnościowego możemy się zgodzić, że on jest generalnie w kraju prawie podobny, natomiast koszty utrzymania regionalnie są jednak inne, Leszku. Koszty w Warszawie utrzymania się, mieszkania, wynajmu, opłat i tak dalej są inne niż w małej miejscowości koło
Lublina.
Nawet
w Bydgoszczy.
Też i wynagrodzenia w Warszawie są na innym poziomie. No. Tak? Nawet jeżeli mówimy o niewykwalifikowaniu.
Poziomu minimalnego wynagrodzenia. Tak? W Warszawie nikt nie zarabia.
Ale tutaj to, co kolega Sławek powiedział, ale to my nie mówimy o średnim wynagrodzeniu, jaki płaci się pracownikom w Warszawie. My mówimy o płacy minimalnej, jaka powinna być płacona każdemu.
Jeszcze chciałabym na koniec naszej dyskusji, oczywiście oczekując na Państwa telefony 52 345 50 90 i 52 345 50 60 powrócić do propozycji OPZZ, które to twierdzi, że nie sprawdza się ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i apeluje do rządu o wprowadzenie wyższych płac za pracę w ten dzień. I propozycja jest do 2,5 razy płacy.
Na jakiej podstawie stwierdza, że się to nie sprawdza?
To nie mamy niestety przedstawiciela OPZZ-u. Może zostało zaproszenie.
Od tego by trzeba było zacząć, żebyśmy wiedzieli dlaczego. Bo my nie
zdaniem Solidarności sprawdza się.
My nie mamy takich.
Chociaż sama Solidarność wnioskuje o uszczelnienie tej ustawy.
Uszczelnienie.
Tam jest 39 wyjątków. Więc.
Tak, dlatego że jak mówię, ta ustawa, którą myśmy przedstawili, została tak poszatkowana, że to już nie jest ustawa projektem Solidarności, tylko PiS-u, więc my tutaj mówimy o tym, jakie wady wcześniej akurat podawaliśmy, które teraz się jakby potwierdzają, że akurat to należałoby akurat w tej ustawie uwzględnić, to co było w pierwszym projekcie. Natomiast my nie mamy takich sygnałów, że to się nie sprawdza. Ci handlowcy, którzy wcześniej mówili, że będą mieli problemy z zyskami, z zwolnieniami pracowników, nie ma tego. Nie ma tego.
Ale rozumiem, że wprowadzenie tej stawki wyższej do 2,5 razy niż za pracę w dni powszednie, może by to uszczelniło.
Ale to nie uszczelni. My jesteśmy za tym, żeby w niedzielę w ogóle nie pracować.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł z Torunia z tej strony.
Słuchamy.
Przysłuchuję się Państwa dyskusji. Też chciałem tutaj słowo o ten temat. Teoria Pana z BCC jest bardzo ciekawa i ja generalnie co do zasady bym się podpisał pod takim liberalnym podejściem. Natomiast musimy pamiętać, że rynek pracy tworzą różne typy pracowników. Są pracownicy wykwalifikowani, mniej wykwalifikowani, ale też osoby, tacy trudni pracownicy, zagrożeni wykluczeniem zawodowym. I też należy uwzględnić to, że takie osoby są i te osoby muszą mieć stworzone gwarancje ze strony państwa, życie na jakimś godnym poziomie, bo trzeba też pamiętać o tym, że jest zaraz pokusa różnych pośredników pracy, którzy próbują trudną sytuację takich osób wykorzystywać. Zatem generalnie jestem za płacą minimalną, natomiast warto pomyśleć, żeby może jakichś przedsiębiorców, którzy osoby z takiego obszaru zagrożenia zawodowego zatrudniają, jakoś premiować może w postaci jakichś ulg podatkowych bądź czegoś w tym rodzaju. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. 52 345 50 92 numer końcówka 60. 2,5 raza. Czy wracamy do płacy minimalnej? Roman Rogalski.
OPZZ taki wniosek składa, to należy go rozpatrzeć. Natomiast jak Państwo wiecie, Konfederacja Lewiatan była przeciwna ograniczeniu handlu w niedzielę. Ale jeśli mamy tu włączyć się w dyskusję, to
były wtedy różne propozycje.
Propozycja
nawet
nasza jest taka, jaka była, czyli żeby kodeks pracy normował, że każdy pracownik musi mieć dwie niedziele wolne, a jeśli jego harmonogram pracy przewiduje jeszcze, no bo tak się może zdarzyć w zależności od branży, w jakiej pracuje, że będzie pracował, to musi otrzymać ekwiwalentnie wolny dzień w ciągu tygodnia. I tu nasze stanowisko się nie zmienia. Jeśli wracamy do dyskusji, to taka z naszej strony byłaby główna teza do rozmów.
Czy nie jest pan za zwiększaniem stawki za pracę w niedzielę?
Nie.
Zwracam uwagę, że nie wszyscy pracownicy w handlu i usługach są pracownikami zatrudnianymi na podstawie umów o pracę, więc ta propozycja Lewiatana wyklucza sporą rzeszę osób ze skorzystania z tego, w cudzysłowie,
dobrodziejstwa. Mówimy o wpisaniu dwóch niedziel w miesiącu.
Bo to też jest zmiana kulturowa. Tak jak handel z dzisiejszym handlem niedzielę jest zmianą kulturową,
tak, taki ostry tak liberalizm.
Nasze postulaty mają charakter kulturowy, jeśli chodzi o kulturę pracy.
Dobrze. Jeżeli,
kulturę umów.
Jeżeli mówimy o ostrym takim dogmatycznym liberalizmie, to akurat obywatele naszego kraju przećwiczyli to na własnej skórze w latach 90. Czy to przyniosło jakiś efekt super pozytywny? Śmiem wątpić. Ale pewnie każdy z nas zostanie przy swoim zdaniu w tym zakresie. Ja zwracam uwagę na masowej emigracji młodych ludzi, którzy tak naprawdę wyjechali za chlebem z Polski w XX i XXI wieku. I to jest punkt odniesienia.
Tylko że w ustawie mamy, jak sam zresztą pan stwierdził, wiele wyjątków i te osoby będą pracować w niedzielę. Czy, no właśnie, warto walczyć o wszystkie grupy zawodowe, czy też tylko o tych pracujących w handlu?
Wyjazd grupy młodych ludzi na zachód jest właśnie przejawem liberalizmu. Wybierają tam, gdzie chcą jechać, tak? Gdzie są lepsze dla nich warunki płacy. Do nas przyjeżdżają inne narody pracować. I taka niestety jest ekonomia i socjologia tych wyjazdów. I tu nie ma co za bardzo...
To za chwilę będziemy krajem transferowym. Przyjadą, popracują trochę i wyjadą
to
dalej.
To prawda, tak się może zdarzyć.
Się okazuje, że również...
Bo nie jesteśmy krajem docelowym, tak.
Ale jak mówił mój kolega, jeśli przyjdzie kryzys, to wszyscy wyjadą.
No, że dla tych pracowników ze wschodu okazuje się, że ta płaca zaczyna być coraz mniej atrakcyjna i to jest właściwie dosyć smutne, skoro dla nich jest coraz mniej bardziej nasze atrakcyjne i szukają wyższej płacy i lepszych warunków pracy na zachodzie, to co mówić o naszych?
Skoro nie płacić 2,5 razy więcej za pracę w niedzielę, to jak uszczelnić?
No ale to nie 2,5 razy, tylko ja zawsze cały czas powtarzam. Wynagrodzenie, które powinno rosnąć i również to, co my mówimy o kodeksie stosunków zbiorowych, aby układy zbiorowe regulowały. Bo to jest jakby lepszym rozwiązaniem. Układy zbiorowe regulują wysokość wynagrodzenia.
Ale na to muszą się zgodzić wszystkie strony.
Tak, dlatego właśnie my apelujemy do pracodawców, żeby zdecydowali się właśnie na taki sposób funkcjonowania w państwie prawa, że ustalanie płacy minimalnej jest jednym warunkiem, ale kodeksy pracy zbiorowej, czyli układy zbiorowe w branżach, w poszczególnych, nawet i regionach dla tych pracowników, którzy są związani tym samym jakby zawodem, jest dużą szansą, dlatego że akurat uniezależniamy się od państwa, uniezależniamy się od rządu, tylko i wyłącznie sami regulujemy. Jak jest dobrze, to prawda, mamy lepsze wynagrodzenie, lepsze warunki pracy.
Panie przewodniczący, to co zrobić z tymi, którzy będą zawsze pracować w niedzielę?
No ale to jest tak, że każdy ma wybór. Wybiera zawód.
Mamy jednak liberalizm.
Nie, no każdy jest tak, że są zawody, które zawsze będą
pracować.
To
równie dobrze można było powiedzieć o handlu, tak?
Że, no handel no, nie jest zakazany. Handel nie jest zawodem, który jest i trzeba wykonywać. Tak jak na przykład pogotowie, czy służba zdrowia, czy policja, czy wszystkie służby, które akurat muszą funkcjonować.
No, ale się tworzy placówki, tworzy się placówki pocztowe, więc nie ma problemu. Poza tym zawsze można wybudować...
Proszę nie odpowiadać.
Wybudować, mówię o faktach, tak? O wybudować stację benzynową, prawda? I rozbudować
i tutaj też
wersję.
Mówimy o tej kulturze, która mówi o
wiatrach. To jest kultura pracy. Przedsiębiorcy próbują sobie poradzić w trudnych warunkach, czynią to bohatersko ku fale ojczyzny PKB, tak? Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to już pominę troszkę mecz do jednej bramki, tak? Znaczy jest płaca minimalna, są układy zbiorowe i ten biedny pracodawca do wszystkiego się musi stosować, nawet państwa nie ma po swojej stronie. Co chwilę bombarduje jakimiś podatkami.
Układów zbiorowych,
tak?
Co do zasady w Polsce nie ma i trzeba to też to jasno powiedzieć, bo tak naprawdę jesteśmy chyba w kraje Europy, w Unii Europejskiej, nie wiem, na przedostatnim miejscu, czy nawet na ostatnim miejscu.
Chodzi o układy zbiorowe?
Chodzi o układy zbiorowe. Jest problem z układami na przykład typu branżowego czy sektorowego, ponieważ tak jak mamy związki zawodowe, to po drugiej stronie nie mamy partnera, który byłby reprezentatywny na tyle, żeby na przykład móc zawrzeć układ zbiorowy w budownictwie.
Urzędy skarbowe.
Pracodawcy.
Macie, możecie zawrzeć układ.
Mówimy o pracodawcach w gospodarce.
Ale przecież w samorządzie i w rządzie pracuje mnóstwo ludzi. Ale tam żadnych układów zbiorowych nie ma.
Są, akurat w samorządach są układy zbiorowe.
To ja wracam do mojego pytania. Jak będziecie państwo uszczelniać tę ustawę?
Jest przygotowane kilkanaście propozycji, tak, które były w pierwszym projekcie, dotyczące również czasu, jaki jest czasu pracy i od kiedy właściwie jest ta niedziela ma być.
Znaczy niedziela ma się zaczynać w sobotę, tak?
Nie, od których właśnie czas pracy. Bo to jest akurat tym głównym elementem, jak i również sprawy dotyczące miejsc, w których można lub, tak jak mówimy, to się trochę falandyzuje to prawo, albo pracodawcy, tak jak już ostatnie wyroki były, że i Biedronka wygra, że na dworcu może akurat sklep swój otworzyć.
No bo taki jest zapis
tak,
w ustawie.
Tak, dlatego
więc...
mówię, no, to jest właściwie takie niechlujstwo ustawodawstwa naszego w Polsce i to nie tylko w tym przypadku. W każdym innym, można powiedzieć, w ustawie znajdują się takie kwiatki.
Plus sposób orzekania.
Kolega przewodniczący bardzo daleko teraz popłynął do przodu, ale ja takie przykłady z naszej branży podam tak zupełnie inaczej. Jak wiecie państwo, od 1 lipca obowiązuje ustawa o tak zwanym split paymencie, gdzie mamy rozdzielone konta, płacimy za VAT osobno, kwotę netto osobno i chcę powiedzieć, że mówiąc o tym niechlujstwie, prawda, mianowicie przedsiębiorca, który prowadzi skład celny, wyprowadzając towar skład celny na obszar wolny, tak, do sprzedaży, musi zapłacić VAT. Ale tego VAT-u, kiedy on towar wyprowadza ze składu celnego, nie może płacić z tego konta, bo banki mówią, że nie. Natomiast ustawodawca mówi, że tak. A pieniądze leżą. To, co mówił ten nasz kolega z BCC, ma pewną rację, że część pieniędzy wyrwano przedsiębiorcom w ogóle z obrotu. Tylko banki na tym korzystają tak naprawdę, ale nie przedsiębiorcy i państwo również nie.
No zobaczmy,
premier bankowiec.
Czy się przyzwyczaimy do wolnych niedziel od handlu? W przyszłym roku już tylko będzie jedna niedziela, tak? W miesiącu. A co będzie za dwa lata?
Jedna niedziela na cały rok?
Nie, jedna w miesiącu. Ale też będzie wiele wyjątków, bo tak w ustawie zapisano tych wiele wyjątków. Bardzo dziękuję dzisiaj za naszą dyskusję. Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Witold Jankowiak, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan.
Dziękuję.
Leszek Walczak, region bydgoski Solidarności.
Dziękuję.
I Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.